Jasny Fyrtek, czyli poznański kwadrans nie tylko dla poznaniaków.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Jacku. Wracamy do Turwi,
tak.
Bo okazuje się, że to miejsce...
A dużo takich ciekawych, historycznych rzeczy jest
anegdoty.
Związanych. Te, no może anegdoty, ale anegdoty prawdziwe.
Blubrycheli przy niedzieli.
No, tej, kto do nas w środę zawitał. No, dawno niewidziany nasz krewniak, ale z dalszej famy Łybinia, nie? No, ze względu na ogólną umolność i nieochaczność my na niego mówimy Tuleja. Bez przymiotników, no, bo słowo Tuleja mówi samo za siebie. No, do czego Tuleja się nie weźmie, to sknoci, no. Każda Tuleja, a ta nasza tym barzy. No więc jak się ten krewniak zwany Tuleja u nas zjawił, to od razu Biniu dostał złego przeczucia. No i okazało się, że potrzebnie. No bo i no uważajcie, no. Jak tylko Tuleja się przywitał, no to o małe co nie obalił się przez próg, no. Zaś w drodze do bawialki łokciem zahaczył o framugę, a już w pokoju motykum o obrus. No, także ledwo wazon w ostatniej chwili złapałam, no. Ja ten wazon, a Biniu Tuleje, ale w pół, no i tak go pko na ten fotel, żeby znieruchomiał. No przecież inaczej może dojść u nas do spustoszeń, jak pod tsunami jakimś, nie? No, no i usiadł, wreszcie usiadł. Ja mu wszystko, co w jego zasięgu, nie? Podsuwam i proponuję herbatkę, nie? Ale myślę, w czym mu podać. No w czym mu podać, żeby nie upuścił, no? O, w takim plastikowym kubku z dekielkiem, z dziurką, tak? Z takim z dekielkiem i dziurką na słomkę, co nam kiedyś Karolek przyniósł z McDonalda chyba. No, no tak, chyba tak. No tak, a jak słomkę połknie? Nie, najlepiej dom mu mineralny, niegazowany, prosto z tej sztucznej flaszki, no. Tej, w kuchni w ostatniej chwili se przypomniałam, że se kiedyś ze senatorium przywiozłam kubek z takim cyckim na stałe. No, do serblania ty zgniły wody zdrowotnej, nie? No, tego nie przegryzie, ta se pomyślałam, no. Nawet jakby chciał, no. Niosę więc Tulej w tym naczyniu zimną herbatę w końcu, żeby się też nie poparzył, nie? Tej, a tu widzę, że Biniu mój stoi naprzeciwko naszego gościa i tylko mu to baki chodzą, nie? A jak mojemu ślubnemu baki chodzą, to wiadomo, nie? Awantura wisi w powietrzu, bo to jest u niego znak osiągania stanu dylerii. Tata, weź trzy głębsze wdechy, mówię, policz do 10, a potem dopiero denerwuj się, ale już normalnie. Nic nie jest normalnie, Biniu wypalił tak. Nic nie jest normalnie. Nic i nikt tu nie jest normalny w tej chwili. He, to chyba nie jest mowa o mnie. Tuleja zamachał pazurami, ale także o mało co by se przy okazji własne oko wyżgął, nie? Biniu zaczął ciężko dychać, no tak, że nie mógł nawet słowa z kalafy wypuścić, więc ja teraz dostałam na poważno fefrów, nie? Ale jak tu uratować Binia, jak trzeba bez ustanku obserwować tego Tuleję tej, no, żeby czegoś nie zbroił. No i Biniu koniec końców wysyczał, idę do kuchni, żeby popić kompotem, a ty, mama, nie spuszczaj z Hamana ucz swoich, aż ja nie dojdę do siebie. Tej, i taki na wpół zgięty, z podpórką o ścianę, ślubny posztygał na teren neutralny, znaczy w okolice naszej lodówki, nie? No to ja czym prędzej dostawiłam do Tulei, tak jak siedział na fotelu, od przodu, ten nasz drugi fotel, ale tyłem, także zamkłam go jak w klatce tej. A jeszcze od góry narzuciłam na niego sztebdekę, znaczy naszą kołdrę, i owiązałam wszystko sznurem do suszenia prania, no. Co go szybko ściągałam z balkonu, no. Po wszystkim lecę do kuchni, żeby cucić Binia tej. Ale no, on już złapał oddech, więc ja spokojnie już jego pytam. No tata, czym cię ten Tuleja tak zdenerwował? Nawet mi się nie pytaj, Biniu, mi na to. No, to musiał być coś, ale paskudnego, no. Ty nie wywijaj się, tylko mi mów, jak się należy, o co się rozchodzi. No co ci ten frechowny szuszwol powiedział? I tak nie uwierzysz, ślubny stęknął, i nie uwierzysz, no. Lepiej, jak się nie dowiesz. No ale co, o mnie coś? Oj, no to już ci mama powiem, Biniu, teraz o mnie zaczął się bać, nie? Mama, powiem ci, tylko usiądź się, żebyś nie padła. No mów, ja już posłusznie usiadłam. Nie, ja zniosę wszystko, no mów. No nie jestem pewien, mama, Biniu bąknął. Ta wylęga jedna, ta ciamajda skończona, ta niedojda nieochaczona, no. Słowem, ta tuleja głupkowato. Poprosiła mnie, no słuchaj mama, żebym mu załatwił jakąś robotę. No, mama, znaczy polecił go gdzieś, gdzie go przyjmą z mojej rekomendacji do tej. Czy ja wyglądam na samobójcę? Przecież jego polecić gdzieś to poruta i nieszczęście murowane, no. O matko, dejcie spokój, wypowiedziała się Helcia. No w końcu my tego tuleje omdlałego spod ty naszej kołdry wypkli z chaty i ślad po nim zaginął, nie? No a opowiedziałam wam o tym, bo pewnie też znacie jakiegoś tuleje swojego, co chce waszego poręczenia, a wam poruta to zrobić, nie? No dejcie spokój, dej. Ten nasz mi się od tego wszystkiego 3 noce z rzędu śnił, no. No tej, no nawet cudzy senu mnie zmarnować, no.
Pytanie do Jacka Hałasika.
Nie jest anegdotą, że generał Chłapowski, a propos, zwracano się do niego przeważnie, panie pułkowniku, szacunku do stopnia, jaki otrzymał w wojskach napoleońskich. Generałem został w czasie powstania listopadowego. Lub zwracano się panie hrabio, co jest zupełnie nieścisłe, bo Chłapowski dostał tytuł barona nadany przez Napoleona, ale bez prawa dziedziczenia. Ale przez szacunek zwracano się panie hrabio i częściej panie pułkowniku jak panie generale. I pan pułkownik Chłapowski dobudował do swojego pałacu taką neogotycką kaplicę. I kiedy już się postarzał, bo Chłapowski żył ponad 90 lat, praktycznie pod koniec życia, ostatnie długie lata przed 90, on właśnie nie miał partnerów do rozmowy. To coś takiego jak z Emilią Strzaniecką, która też długo żyła i wtedy brakuje jakby partnerów.
Znaczy nie ma już nikogo takiego, z kim można by porozmawiać o przyszłości.
Nie ma kogoś takiego, z którym by się dialogowało. Chłapowski był zatwardziałym konserwatystą dla wszystkich innych, którzy w tym okresie żyli, prawda? Dobudował kaplicę, nie dosłyszał na końcu i podobno od wczesnych godzin rannych z tej kaplicy rozchodziły się na okolice śpiewy religijne wykonywane przez Dezyderego Chłapowskiego.
A dodajmy, że w bardzo znanym, a szkoda, że tak rzadko powtarzanym serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Dezyderego Chłapowskiego kreował przepięknie zresztą Krzysztof Kolberger.
Znakomicie kreował, znakomicie. Szczególnie parę scen takich z ostatniego okresu życia było świetnie ucharakteryzowany wtedy. Co jeszcze ciekawego w Turwi? Gorzelnia, proszę państwa, gorzelnia, która została zbudowana w 1918 roku i w tejże gorzelni pan Grzegorz Konieczny, kierownik, zgromadził szereg urządzeń do wyrabiania spirytusu, najogólniej rzecz biorąc, bo majątki, szczególnie majątki wielkopolskie, to nie było tylko rolnictwo. To były gorzelnie, to były browary, to były krochmalnie.
Olejarnie.
Młyny. Tak, wszystko.
Ale tak, no to się jednak z rolnictwem bardzo mocno wiąże.
Ale ta gorzelnia w Turwi była już od roku 1837, tylko była w innym miejscu, powiedzmy na terenach dworskich. Dzisiejsza gorzelnia jest troszkę poza dworskimi terenami.
Bardzo ci się, widzę, ta gorzelnia spodobała. Ja bym chciała do...
Spodobały mi się te urządzenia. Słuchaj, tam jest kocioł parowy z 1905 roku. Stanąłem przed tym kotłem. Możesz się na tym nie znać. Możesz spirytusu nie lubić, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe.
Ja bym chciała się zatrzymać na chwilę nad takim fragmentem historii tego miejsca, o którym do końca sam mówiłeś, nie było wiadomo, tak. Czy tak było, czy tak nie było.
Podobno jednak tak było, już ostatecznie.
Podczas II wojny światowej pozostawiony przez ewakuujących się właścicieli pałac zajęli oczywiście Niemcy i przez wiele lat podobno trudno było ustalić, co właściwie wtedy się działo w Turwi. Każdy świadek twierdził co innego, ale jak czytam, natknęłam się na bloga pana, który, no nie wiem jak się nazywa, bo to jest anonimowy blog, ale pracował w Turwi, w stacji badawczej i napisał, że parę lat temu wyjaśniło się to w dość nieoczekiwany, zaskakujący sposób. Pewnego jesiennego dnia pod pałac podjechały dwa autokary z niemieckimi rejestracjami, a z autokarów wysiadła grupa mocno starszych panów, którzy podczas wojny zakwaterowani byli w umieszczonym tu obozie Hitlerjugend. Tak. I natknęłam się nawet na zdjęcia grupki tych chłopców. No to takie 12-14-latki, wcale nie starsi, którzy rzeczywiście, wtedy mówiło się Turwia jeszcze chyba o Turwi, chociaż różne są w dalszym ciągu, nie
ja
jesteśmy
powiem,
pewni.
Ja powiem, że chyba to jest ostateczna prawda, że użyję takiego zwrotu, bo naprawdę długo się nie mówiło, różni ludzie różnie opowiadali. Jeżeli to był obóz Hitlerjugend, to on musiał być mocno tajny, najogólniej powiedzmy, tak? I jest tak, ja pytałem właśnie pana Grzegorza Koniecznego, szefa tejże gorzelni, który też mówił, że już publikuje się dowody na ten temat i Niemcy, poza tym, że wywieźli bibliotekę całą z pałacu, z Turwi, to materialnie ten pałac chronili.
No tak, wywieźli, jak wywieźli, część źródeł mówi po prostu, że spalili, tak
no,
robili.
Spalili też,
na zdjęciach,
tak,
które znalazłam, mamy przepiękny salon z portretami Hitlera. Na szczęście budynek, tak jak mówisz, przetrwał w dobrym stanie, ale to wcale mu na dobre nie wyszło.
Bo jak lud wszedł do pałacu, to ten budynek...
Pałac w ciągu kilku dni tuż po wojnie rozgrabiono do gołych murów,
tak.
A ulokowano tam siedzibę PGR-u, a w przepięknym salonie pałacowym, ja mówię przepięknym, bo widzę go na zdjęciach, umieszczono, strach o tym mówić, magazyn paliw płynnych. Urządzane tu wiejskie zabawy. Na szczęście PGR gospodarował w pałacu 5 lat. Tylko 5 lat, ale pisze autor tego bloga o tyleż za dużo, ponieważ pałac został doprowadzony do kompletnej ruiny.
Ale Polska Akademia Nauk objęła ten pałac
na
później
szczęście.
I na szczęście dużo lat potrzeba było, żeby doprowadzić do takiego stanu, jak jest teraz. Przynajmniej z zewnątrz to się prezentuje. Jak ja byłem w Turwi niedawno, to roboty jakieś trwały i do środka żeśmy nie weszli, nie było nawet kogo poprosić, ale urok parku, urok okolic.
Śnieżyca wiosenna, wiosną zwłaszcza przepięknie tam kwitnie. No cóż, ale zdaje się, że jeszcze jakieś anegdoty związane z kobietami miałaś przypomnieć.
No z kobietami, bo szwagierką, siostrą żony pułkownika Chłapowskiego była księżna łowicka Joanna Grudzińska, żona wielkiego księcia Konstantego. I to małżeństwo, to naprawdę małżeństwo z miłości, bo wielki książę Konstanty, chociaż tu tak do końca nie jestem pewny, dla księżnej Łowickiej, późniejszej oczywiście księżnej, zrezygnował z tronu, zrzekł się tronu na rzecz późniejszego cara Mikołaja I. To była bardzo dobra kobieta, miała bardzo dobry wpływ na swojego męża, który przedstawiany jest w historii jako satrapa. To też tak zupełnie do końca, ale bardzo ją lubił car Aleksander. Nie lubili księżnej Łowickiej powstańcy.
No dość z oczywistych przyczyn.
Prawda? Ale co ciekawego. Wielki książę Konstanty przysłał dla żony pułkownika Chłapowskiego futro sobolowe i możemy
rzecz
sobie wyobrazić, prawda, kiedy Dezydery Chłapowski rozpakował paczkę, kazał z powrotem zapakować i wielkiemu księciu Konstantemu z podziękowaniem futro odesłać z powrotem. Chociaż między nimi panowały bardzo poprawne stosunki.
Zdaje się, że słowo poprawne jest tu kluczowe. Zatem możemy właściwie państwa zaprosić jedynie do
pochowani
Turwi.
Są wszyscy w Rombiniu. I Dezydery Chłapowski, i żona, i Joanna Grudzińska, nazywana przez księcia Konstantego Żaneton. Chociaż zwłoki Grudzińskiej zostały sprowadzone przez rodzinę dopiero w 1929 roku. Ona była pochowana w Carskim Siole, zmarła niedługo po swoim mężu.
A to już chyba tylko dla znawców terenu.
Tam jest
i
remont
tego
w tym Rombiniu, więc radzę odczekać do Parku Krajobrazowego imienia Dezyderego Chłapowskiego i w okolice wybrać się wiosną.
Był to Jasny Fyrtel, czyli Poznański Kwadrans nie tylko dla poznaniaków.
Przygotowali Irena Goszczyńska, Daniela Popławska, Juliusz Kubel, Jacek Hałasik i Ilona Szwajcer. Jasny Fyrtel w każdą niedzielę o 8:40. Powtarzamy w piątki o 18:15.